cyfrowym świecie. Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.
Dzień dobry, Justyna Piekło. Zapraszam Państwa na rozmowę o kompetencjach cyfrowych. W programie porozmawiamy o tym, jak międzypokoleniowa współpraca może przyczynić się do rozwoju umiejętności cyfrowych rodziców, dzieci i dziadków. I jak najnowsze technologie budują odporność rodziny w rzeczywistości pełnej informatycznych narzędzi.
W cyfrowym świecie.
Im więcej dzieci spędzają czasu w mediach społecznościowych, tym bardziej są zagrożone depresją. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco. Swoim badaniem objęli blisko 12 tysięcy dzieci i nastolatków. Okazało się, że średni czas spędzany przez dzieci w mediach społecznościowych wzrósł z 7 do 73 minut dziennie w ciągu 3 lat, a objawy depresji wzrosły o 35%. Badacze zwracają uwagę, że dzieci i nastolatki są w pewnym potrzasku, ponieważ media społecznościowe, które są dla nich głównym kanałem komunikacji z rówieśnikami, jednocześnie przyczyniają się do występowania depresji i ryzykownych zachowań. Zdaniem badaczy, wyniki te sugerują, że lekarze powinni udzielać rodzicom i dzieciom wskazówek odnośnie korzystania z mediów społecznościowych i kształtowania tzw. higieny cyfrowej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed fałszywymi sklepami internetowymi zakładanymi przez oszustów z krajów azjatyckich. Klienci tych sklepów nie dostają towarów albo dostają rzeczy inne niż zamówione. Rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Cieloch powiedziała, że strony mają liczne błędy językowe, a ich nazwy są charakterystyczne.
Wysyp sklepów typu kamila.moda.warszawa albo zbyszek.gadżety.pl. To są bardzo różne domeny, które mają najczęściej w nazwie polskie imię, słowo moda lub gadżety lub produkty i trzecia formuła, która jest przyjęta, to jest miasto. Domeny są różne, IPL, ale również inne.
Małgorzata Cieloch dodała, że reklamy tych sklepów najczęściej wyświetlają się na portalach społecznościowych.
Reklama mówi o tym, że sklep się albo zamyka, albo otwiera. Zamyka wtedy na litość. Chodzi o to, żeby konsumenta przekonać do tego, że na przykład firma działająca od 25 lat, produkująca obuwie, właśnie musi się zamknąć w związku ze zmianami gospodarczymi. Prosimy o zakup, nie wsparcie pieniężne, tylko zakup konkretnych produktów. To, co przychodzi do konsumenta, w żaden sposób nie odpowiada jakości tego, co konsument zamawiał.
Aby nie wpaść w pułapkę oszustów podczas robienia zakupów w internecie, powinniśmy sprawdzić, do kogo należy dana firma. Takie informacje są podane w regulaminie oraz w zakładce Kontakt. Osoby, które zostały oszukane, powinny powiadomić policję i zgłosić sprawę do CERT-NASK, co pozwoli na zablokowanie fałszywej strony internetowej.
W cyfrowym świecie.
Porozmawiamy teraz o cyfrowych kompetencjach, które budują odporność rodziny w cyfrowej rzeczywistości. Naszym gościem jest dr inżynier Marek Bolanowski z Zakładu Systemów Złożonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mając na uwadze wielopokoleniowe społeczeństwo, jaki jest poziom kompetencji cyfrowych w różnych grupach wiekowych? Chodzi o dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.
Jeżeli mówimy o kompetencjach cyfrowych, to najbardziej taką wykluczoną grupą w tym zakresie są osoby starsze i tu jednak musimy to wyraźnie podkreślić, czyli 65+, to jest tylko zaledwie 15% osób, które posiada podstawowe kompetencje cyfrowe. No i jeżeli ten wiek spada, czyli schodzimy już do osób w średnim wieku czy młodych, to te kompetencje odpowiednio są coraz lepsze. Natomiast no, musimy mieć świadomość, że nawet wśród młodych ludzi mamy pewne braki w obszarze podstawowych kompetencji cyfrowych, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa, ale też higieny wykorzystywania systemów informatycznych.
W jakich zatem obszarach te poszczególne grupy radzą sobie lepiej bądź gorzej?
No, jeżeli spojrzelibyśmy na takie 5 podstawowych grup tych kompetencji cyfrowych, to jeżeli mówimy o umiejętności korzystania z informacji i z danych, czyli przeglądania, poszukiwania informacji, no to prym wiodą młodzi ludzie, tak? No bo tutaj aż ponad 80% osób potrafi to zrobić dobrze. Jeżeli mówimy o osobach starszych, to jest to około 50%, więc tutaj w tym momencie, jakbyśmy na to spojrzeli z boku, to obie grupy radzą sobie całkiem nieźle. Natomiast podstawowe różnice dotyczą kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem i tutaj w obszarze tego starszego pokolenia mamy problemy, ponieważ starsi ludzie nie są świadomi pewnych zagrożeń, nie zdają sobie sprawy, że zachowania właściwe dla nich powodują to, że narażają się na ataki i ewentualne problemy, więc to są takie dwa główne obszary, przy czym jeszcze tworzenie treści cyfrowych, czyli tworzenie nowych materiałów, jednak młodsza grupa sobie tutaj zdecydowanie lepiej radzi w tym obszarze.
Czy jest taka możliwość, że ta międzypokoleniowa współpraca może przyczynić się do rozwoju kompetencji cyfrowych?
No, na początek musimy zacząć od rzeczy podstawowej. Po pierwsze, musimy ze sobą rozmawiać. I jeżeli pojawia się już rozmowa, to ta dyfuzja wiedzy pomiędzy pokoleniami nastąpi samoczynnie. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że starsze osoby mają spore doświadczenie życiowe i mogą wypracować wśród młodych ludzi takie krytyczne spojrzenie na analizę informacji. Tak? Więc mogą w tym momencie nauczyć te młode osoby weryfikować przekaz medialny w taki sposób, żeby w tym momencie sprawdzać, czy te przekazywane informacje nie są zmanipulowane na przykład. To wydaje mi się bardzo, bardzo fajne, szczególnie w odniesieniu do takich typowych życiowych sytuacji. Jeżeli chodzi o starsze osoby, to mogą się od młodych ludzi nauczyć takiej cyberhigieny w kontekście cyberbezpieczeństwa w szczególności, to znaczy na co zwracać uwagę, jak weryfikować źródła informacji, jak poddawać w wątpliwość teksty, ponieważ no, właściwością osób starszych jest to, że bardzo często wierzą w słowo pisane, drukowane jako to, które zostało wcześniej zweryfikowane, co nie do końca jest prawdą. Poza tym narzędzia informatyczne, którzy młodzi ludzie bardzo szybko uczą się obsługiwać te narzędzia, mogą później przekazywać starszemu pokoleniu techniki wykorzystywania tych narzędzi, pokazywać w jakich sytuacjach życiowych one mogą być przydatne.
Od czego w takim razie w tym takim spotkaniu międzypokoleniowym najlepiej zacząć przy wymianie tych doświadczeń, umiejętności cyfrowych?
Odejść od takiej typowej sytuacji proponowałbym. To znaczy, jeżeli mamy osoby z tego pokolenia średni wiek plus starsze osoby, czyli taka typowa relacja ojciec-dziecko, wnuk-dziecko, odejść od takiego typowego scenariusza, gdzie to wchodzi rodzic do pokoju i widzi, że dzieciak siedzi przed komputerem i od razu pojawia się taka krytyka, no bo ty tam cały czas grasz i tak dalej. Musimy mieć świadomość, że młodzi ludzie pracują już z wykorzystaniem komputera, więc komputer staje się odpowiednikiem długopisu, kartki, nawet czasami i klasy, w której pracują. Więc może zacznijmy od rozmowy na zasadzie, co robisz, pokaż, pochwal się, a jak to się robi, czy możesz mi pokazać. I w tym momencie jest to dobry moment, żeby zacząć też wspólnie spędzać czas razem w technosferze, nazwijmy to w ten sposób, ponieważ musimy mieć też świadomość, że pokolenie, które jest w średnim wieku, już dotykało technologii cyfrowych, już kiedyś nawet grało w jakieś gry komputerowe i możemy nawet wspólnie próbować w tej technosferze razem egzystować, razem na przykład zagrać wspólnie w jakąś grę, przemycając podprogowo pewne mechanizmy związane z higieną korzystania z tych rozwiązań. Czyli na przykład siedzimy razem, pracujemy, bawimy się w cyfrowym świecie przez godzinę, półtorej albo przez pół godziny, a później wychodzimy razem wspólnie na spacer.
W przypadku starszego pokolenia, czyli dziadków i relacji z młodym pokoleniem, tutaj bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że pojawia się brak zrozumienia i z jednej, i z drugiej strony. Czy ten świat cyfrowy może połączyć się te dwie grupy wiekowe? Czy jest gdzieś jakieś punkty, gdzie te osoby mogą się ze sobą spotkać?
Wydaje mi się, że no, ta bariera komunikacyjna międzypokoleniowa zawsze istniała i my zawsze staraliśmy się ją przełamać, ale tu możemy skorzystać z takiej sytuacji odwróconego mentoringu, no bo my zawsze byliśmy przyzwyczajeni, że młodzi ludzie słuchają starszych osób, no a tu dochodzi do dosyć ciekawej sytuacji, gdzie to właśnie młody człowiek może coś tłumaczyć starszej osobie, pokazywać pewne tajniki wykorzystywania szeroko pojętych technik cyfrowych i wtedy z mojego doświadczenia może przejąć odpowiedzialność za prowadzenie tej rozmowy, tego spotkania, poczuć się zaangażowany, i bo to zaangażowanie nam w tym momencie chodzi. No i muszę powiedzieć, że młodzi ludzie fantastycznie sprawdzają się w takich sytuacjach, gdzie są mentorami dla osób starszych, dostosowują się do poziomu wiedzy, wręcz są dumni z tego, że mieli okazję pomóc.
Należy mocno podkreślać też kwestie bezpieczeństwa. Różnego rodzaju zagrożenia czyhają na użytkowników internetu, użytkowników technologii. Te zagrożenia, one się czymś różnią w zależności od tego, do jakiej grupy wiekowej są kierowane?
Moim zdaniem typy zagrożeń są podobne we wszystkich grupach wiekowych, natomiast troszkę inaczej rozłożone są akcenty. poszczególne grupy wiekowe inaczej reagują, dają się nabierać na pewne techniki, które są z tym związane. Jeżeli mówimy o pokoleniu starszych osób, no to w głównej mierze tam dominują ataki związane z wyłudzeniem pieniędzy, z podpisywaniem jakichś umów, przypadkowym klikaniem w jakieś linki, za pośrednictwem których wyłudzamy później informacje od tych starszych osób, więc tutaj to jest taki główny obszar zagrożeń z tym związanych. Jeżeli mówimy o osobach młodszych, to jednak bardzo duża presja ze strony mediów społecznościowych, które stwarzają takie możliwości nie tyle wyłudzania informacji, co wymuszania pewnych zachowań, tak? Czyli w tym momencie te osoby udostępniają swoje dane, w określony sposób zachowują się w rzeczywistym świecie, biorą udział w jakichś akcjach, nie do końca rozumiejąc konsekwencje realizowanych przez siebie zajęć. Poza tym musimy mieć jeszcze jedną świadomość, że całość życia młodych ludzi, bardzo często tych takich krytycznych aspektów ich życia, dzieje się w cyfrowym świecie. Więc jeżeli w tym momencie jakiś atak wydarzy się w życiu takiego młodego człowieka, który korzysta z bankowości elektronicznej, wszystkie swoje dane ma zapamiętane w świecie elektronicznym, ma tam też swoje zdjęcia, to konsekwencje takiego włamania bądź też ataku mogą być bardzo, bardzo poważne i takie w bardzo wielu obszarach powodować szkody.
To młode pokolenie nie zna już życia bez tego wirtualnego świata. Jak rozpoznać oznaki uzależnienia od technologii i na przykład mediów społecznościowych, a także takiego przebodźcowania? Czy takie zagrożenie dotyczy każdej grupy wiekowej? I czy symptomy te są podobne u każdego pokolenia?
Wydaje mi się, że jednak takie przebodźcowanie jest podobne u wszystkich osób. Takie podstawowe symptomy to jest brak czasu na inną działalność. Czyli jeżeli w tym momencie my jesteśmy uzależnieni na przykład od mediów społecznościowych, spędzamy cały czas surfując po sieci, to w tym momencie powolutku zaczynamy nie dowozić pewnych tematów w życiu rzeczywistym. Nie wyrabiamy się z pewnymi pracami. W przypadku młodych ludzi obniżamy poziom w szkole, tak? Pojawiają się braki naszej obecności na jakichś społecznych wydarzeniach, nie uczęszczamy na zajęcia, wycofujemy się z życia rzeczywistego, pojawia się pewna nerwowość. Dzieciaki śpią razem z telefonem, który leży obok biurka, on nie jest wyciszany, nie wchodzi w taki tryb nocny, cały czas odpowiadamy na wiadomości, pierwsza w nocy, czekamy na odpowiedź, budzimy się rano niewyspani i jeżeli taka sytuacja trwa długo, może to doprowadzić nawet do jakichś takich problemów natury psychologicznej czy też psychiatrycznej. Tak?
A jak to wygląda u osób dorosłych, u seniorów? Czy seniorzy, osoby dorosłe, dojrzałe także mogą się uzależnić od internetu, od na przykład smartfona, od obecności relacji międzyludzkich w tym świecie cyfrowym?
Myślę, że tak, że to nie możemy tutaj jakby postawić jasnej granicy, że wszyscy do 30 roku życia się uzależniają, a powyżej już nie. Tak nie jest, natomiast wydaje mi się, że w przypadku tych osób, które dotknęły życia bez technologii cyfrowych, to takie zdroworozsądkowe podejście do używania telefonów wydaje mi się jest bardziej naturalną postawą. To znaczy wiemy, że idziemy spać, odkładamy telefon i po prostu zasypiamy, nie martwiąc się o to, co się wydarzyło w świecie cyfrowym.
I to jeden z elementów podstawowych zasad higieny cyfrowej, czyli odkładamy technologię, nie korzystamy z niej w określonej porze. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? Mając na uwadze budowanie tej odporności wielopokoleniowej rodziny w cyfrowej rzeczywistości.
Przede wszystkim balans. Balans pomiędzy życiem rzeczywistym i życiem, które toczymy w świecie cyfrowym. Rodzice powinni dbać bardzo mocno o dzieci. Tutaj bardzo często przy takiej okazji podnoszona jest sprawa nadzoru rodzicielskiego nad telefonami i urządzeniami dzieciaków. Ja bym poszedł trochę dalej i proponowałbym sobie samemu zainstalować taką kontrolę rodzicielską bez blokady, tylko po to, żeby w tym momencie sprawdzić, ile my tak naprawdę czasu spędzamy w sieci.
Czy takie kontrole rodzicielskie albo różnego rodzaju ustawienia w aplikacjach mobilnych, one mogą być też wykorzystywane, powinny być wykorzystywane również przy seniorach? Czy one mogą także chronić osoby starsze?
Z punktu widzenia klasycznego podejścia musimy mieć świadomość, że osoby starsze są w pełni świadome swoich praw i nie możemy jako tak blokować im jako obce osoby pewnych funkcjonalności. W przypadku takich relacji rodzic w dziecko, mamy takie możliwości jakby domyślnie, to znaczy do 16 roku życia, zależnie od platformy, możemy blokować pewne aplikacje czy kontrolować pewne zachowania. Więc jeżeli starsza osoba świadomie zgodzi się na tego typu działania, możemy próbować oczywiście to robić. Natomiast no, nic nie zastąpi rozmowy i żadna platforma nie ochroni nas w 100% przed różnego typu atakami.
Pozostając jeszcze przy tej kontroli rodzicielskiej, jak rodzice, także dziadkowie powinni interpretować dane, które wynikają z takiej kontroli rodzicielskiej na poszczególnych portalach?
Trzeba te dane interpretować troszkę bardziej szczegółowo, bo oczywiście te dane mogą być w bardzo ogólny sposób podane. Możemy mieć informację, że nasze dziecko średnio dziennie spędza na przykład 6 godzin korzystając z telefonu i z komputera. No, wypadałoby jednak zaglądnąć, co robi, bo może się okazać, że wykorzystuje aplikacje na przykład Polskiego Radia Rzeszów do słuchania radia, bądź też innych platform streamingowych, gdzie słucha muzyki, a w tym czasie na przykład ćwiczy na siłowni albo ma jakieś inne aktywności i to radio po prostu towarzyszy w tym momencie jego życiu, więc dlatego warto sprawdzać dokładniej nieco, co nasza pociecha robiła w internecie, nie tylko tak bezkrytycznie, ogólnie analizować te informacje.
Warto zdobywać kompetencje cyfrowe. Takie kompetencje mogą wspierać budowanie relacji międzypokoleniowych, a międzypokoleniowa współpraca w zdobywaniu cyfrowych kompetencji wzmacnia też więzi rodzinne i wpływa bezpośrednio na dzieci, rodziców oraz dziadków. Doktor inżynier Marek Bolanowski z Zakładu Systemów Złożonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
W cyfrowym świecie.
To wszystko na dzisiaj. Na kolejne spotkanie zapraszamy w poniedziałek, 9 czerwca o godzinie 14:40. Justyna Piekło, do usłyszenia.
Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.